Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Torunia, z Grodu Kopernika. Tytuł naszych rozmów niedokończonych. Chwała komandorom. Polska pamięta 60. rocznica zbrodni komunistycznej w więzieniu mokotowskim na wybitnych oficerach marynarki wojennej. Myślimy o komandorze Stanisławie Mieszkowskim, komandorze Zbigniewie Przybyszewskim i komandorze Jerzym Staniewiczu. Goście Radia Maryja, goście w Państwa też domach, to pani doktor Barbara Pytko. Witam Panią serdecznie, szczęść Boże.
Dzień dobry.
Prezes rodziny katyńskiej w Gdyni, przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego powołanego dla uczczenia pamięci zamordowanych komandorów i organizacji uroczystości ad memoriam 14 grudnia 2012 roku w Gdyni. Są małżonkowie, pan dr Witold Mieszkowski. Witam, szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I jego małżonka, pani Marta Mieszkowska.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan dr Witold Mieszkowski, architekt, urbanista, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego, dowódcy floty. A pani Marta Synowa. I czwarty nasz gość, pan redaktor Piotr Szubarczyk. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Publicysta historyczny, członek Komitetu Obywatelskiego, moderator sesji popularno-naukowej w ramach uroczystości 14 grudnia. Zawsze kojarzyliśmy pana Piotra z Instytutem Pamięci Narodowej. Cieszyliśmy się też bardzo i współpracą i wszelką pomocą dydaktyczną, ale nie tylko. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy. Też czekamy na Państwa telefony.
Legiony to żołnierska luta, legiony to ofiary sto, legiony to żołnierska bunta, legiony to straceńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na sto zrzuciliśmy swój życia los, na sto, na sto. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na sto zrzuciliśmy swój życia los, na sto, na sto.
Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy pieśnią My, pierwsza brygada, Hurdana Władysława Daniłowskiego z roku 1933. Panie Piotrze, dlaczego? Bo to Pan zaplanował i czas naszego programu w telewizji trwa, i teraz w Radio Maria rozpoczynamy pieśnią My, pierwsza brygada.
Szanowni słuchacze, tak się pięknie złożyło. Bardzo się ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem od ojca Benedykta, że właśnie dzisiaj, 5 grudnia, będzie audycja poświęcona komandorom. Tak się pięknie złożyło, że jest to jednocześnie rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski. Urodził się w Złowie 5 grudnia roku 1867. To jest prawdziwy fenomen w naszej historii. Niezależnie od sporów politycznych między Piłsudczykami a narodową demokracją, dziadek, bo tak mówiono o naszym marszałku, traktowano go bowiem niemal jak członka rodziny, dziadek zawsze jak gdyby pozostawał poza tymi sporami, był niekwestionowanym przywódcą narodu polskiego, niekwestionowanym architektem naszej niepodległości. W tym roku, 11 listopada, po raz kolejny sobie to uświadomiliśmy. Z jednej strony Józef Piłsudski, z drugiej strony postać Romana Dmowskiego, choć tak bardzo różne były ich poglądy. Więc czcimy także dzisiaj pamięć Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski. Przypomniał mi się taki wiersz ojcze Jana Lechonia, napisany w czasie wojny, w okresie największego przygnębienia, kiedy wydawało się, że potęga niemiecka zmiażdży całą Europę. Wiersz, którego tytułu nie pamiętam, ale chyba 19 marca, chyba taki tytuł, 19 marca co roku, w imieniny Józefa wspominano marszałka, zwłaszcza po jego śmierci w 1935 roku. Otóż Lechoń pisał, że gdyby dziadek dożył, to by wojny nie było. Oczywiście wojna i tak by była, ale w tym przekonaniu, że byłoby inaczej, zamknięta była ta polska wiara w to, że był to mąż opatrznościowy w naszej historii. No a jest jeszcze jedna nitka, która łączy urodziny Józefa Piłsudskiego ze sprawą naszych komandorów. Otóż 28 listopada 1918 roku, a więc niespełna 3 tygodnie po Polonia Restituta, przynajmniej formalnym, Józef Piłsudski jako naczelnik państwa dekretem powołał do życia marynarkę wojenną, która była wtedy oczywiście, nie miała wielkiej bazy, ale zaczynała się dopiero budować, zaczęło się od takiej sekcji marynarki wojennej w sztabie generalnym odrodzonego Wojska Polskiego. Także urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego i druga bardzo smutna okoliczność, o której mówimy, grudzień roku 1952 w piwnicy więzienia Mokotowskiego, tej polskiej Golgoty XX wieku po wojnie. Rozstrzelano, zamordowano strzałem w tył głowy 3 wybitnych oficerów marynarki wojennej, pana komandora Stanisława Mieszkowskiego, dowódcę floty, pana komandora Jerzego Staniewicza i pana komandora porucznika Zbigniewa Przybyszewskiego. Wszyscy oni byli promowani na oficerów przed wojną. Wszyscy dowodzili okrętami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy w 1939 roku wsławili się obroną Helu. Wszyscy spędzili czas wojny w niemieckich oflagach. Początkowo po wojnie byli potrzebni. Komuniści prowadzili taką grę z narodem polskim. Chcieli pokazać, że nie jest tak źle, jak się mówi o bolszewikach, o Sowietach. Potem, kiedy umocnili swoją władzę, kiedy w 1948 roku doszło do tak zwanego zjednoczenia partii, czyli de facto włączenia Polskiej Partii Socjalistycznej, podporządkowania jej PPR-owi, po tym okresie rozpoczyna się to, co dzisiaj historyk nazwie terrorem powszechnym. I w okresie tego powszechnego terroru znowu w piwnicach, tak jak w 1940 roku w piwnicach Tweru, w piwnicach NKWD w Smoleńsku, w Charkowie, tym razem na Mokotowie i w innych miejscach rozległy się znowu haniebne zbójeckie strzały. I tak jak wtedy w 1940 roku w Sowietach, kiedy zamordowano nam 21 857 oficerów i więźniów politycznych przetrzymywanych w sowieckich obozach specjalnych i w więzieniach na kresach Rzeczypospolitej zagarniętych przez Sowiety, tak samo pod koniec lat 40. i w pierwszych latach 50. mordowano polską inteligencję, bo tak to, ojcze, trzeba widzieć. To była nie tylko śmierć wybitnych dowódców wojskowych, nie tylko śmierć wybitnych oficerów marynarki, to była śmierć kolejnych polskich inteligentów. 14 grudnia za 9 dni organizujemy uroczystości w Gdyni. Bardzo cieszymy się poparciem prezydenta miasta Gdyni, także dowódcy floty. O tym będzie mówiła dr Barbara Pytko jako przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego. Chcemy w dzisiejszej audycji mówić nie tylko o naszych komandorach, o tych 3 zamordowanych. W sumie stanęło ich przed sądem 7. 8 był aresztowany nazajutrz po tym 7, ostatnim, i tak straszliwie był przesłuchiwany, weźmy to słowo w cudzysłów, że trafił do szpitala psychiatrycznego. To uratowało mu życie. I tak zresztą umarł kilka lat później w młodym wieku, 49 lat. umierali w pełni sił, jako dojrzali oficerowie, jako ludzie, którzy mogli być bardzo potrzebni polskiej marynarce. Pan komandor Mieszkowski miał lat 49 zaledwie. Pan komandor Staniewicz, jego rówieśnik, również 49 lat, komandor Przybyszewski, 45. Będziemy mówili o nich i będziemy mówili także o zwykłych marynarzach, którzy w tym czasie umierali. Będziemy próbowali wyjaśnić wspólnie z naszymi słuchaczami, dlaczego to wszystko się działo, na czym polegał ten szatański, sowiecki plan w tym czasie. Ja jestem przekonany, nabieram takiego przekonania z każdym rokiem, im dłużej przeglądam dokumenty archiwalne, że to była przede wszystkim rozprawa z polską inteligencją, że to była rozprawa z pewnym typem człowieka uformowanym przez polską literaturę, polską kulturę, polską tradycję, uformowanym przez tradycję chrześcijańską. Człowieka, dla którego takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna były najważniejsze. No, dość przypomnieć komandora Przybyszewskiego, który zabronił swojej rodzinie pisania jakichkolwiek próśb do Bieruta o ułaskawienie. Te rodziny i tak prosiły, ponieważ pragnienie uratowania ich było silniejsze ponad takie zakazy. Więc o tym wszystkim chcemy mówić. Bardzo liczymy na to, że nasi słuchacze dopowiedzą ważne kwestie związane z tą zbrodnią i z innymi zbrodniami tak zwanego okresu stalinowskiego. Ja nie lubię tego określenia okres stalinowski, bo ono sugeruje, że system sowieckiego komunizmu był represyjny tylko w okresie życia Stalina. To nieprawda. To nieprawda. Zmieniły się tylko metody. Ale ten system, jak pokazuje Czarna Księga Komunizmu, wydana we Francji pod redakcją profesora Courtois, ten system był najokrutniejszym i najbardziej opresyjnym systemem w dziejach naszej cywilizacji.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Szubarczyk. Zostali skazani na karę śmierci na podstawie sfałszowanych dowodów, mających rzekomo świadczyć o ich udziale w spisku wojskowym. Pan doktor Witold Mieszkowski, panie doktorze, co znaczy spisek komandorów, bo tak się go określa. Przez to zginął też i pana ojciec.
Spisek komandorów to właściwie tylko jedna część tak zwanego spisku w wojsku, który został przekazany przez komunistów do wierzenia ówczesnemu społeczeństwu. Ówczesnemu, to znaczy mówię o roku 49-50. Historia tego spisku w marynarce wojennej, zwanego przez organizatorów tego spisku, organizatorów, to znaczy przede wszystkim władze z ulicy Oczki w Warszawie, to znaczy z głównego zarządu informacji wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli powiedzmy sobie szczerze delegatury SMIERSZ sowieckiego kontrwywiadu. Oficerowie, o których zresztą tutaj pan Piotr Szubarczyk mówił, to siódemka oficerów, którzy bronili Wybrzeża w 1939 roku, którzy później byli w obozach, w tak zwanych oflagach, obozach oficerskich hitlerowskich Niemiec, najdłużej w Woldenbergu. Z Woldenbergu wrócili do kraju. No, jedni wrócili do kraju, inni poszli na zachód. Ojciec mój i ci później aresztowani przez komunistów w Gdyni oficerowie wrócili do kraju, bo tutaj mieli żony, mieli dzieci. Ja miałem wówczas 6 lat, jak ojciec wrócił z Woldenbergu. jedni z nich poszli do wojska, bo byli przecież oficerami zawodowymi. Inni nie chcieli iść. Mój ojciec nie chciał wracać do wojska. Chciał założyć w Gdyni, w swojej ukochanej Gdyni, chciał założyć fabryczkę zabawek. Zabawek dla dzieci. No, ale ponieważ był oficerem marynarki, zaangażowano go na cywilną posadę w Kołobrzegu, kapitana portu. Ale już w 1946 roku go powołano do marynarki i tak organizował oficerską szkołę marynarki wojennej na Oksywiu. W roku 1949 rozpoczęły się pierwsze większe aresztowania w marynarce, ale największe mamy dopiero w roku 50. Najpierw aresztowany jest we wrześniu 50 roku komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski, później mój ojciec, później komandor Kasperski, dalej komandor porucznik Krzywiec, wreszcie dowódca, szef sztabu głównego marynarki wojennej, komandor Marian Wojcieszek, jego zastępca, komandor porucznik Adam Rychel i wreszcie kończy tą całą zabawę informacja wojskowa, aresztując w Warszawie szefa oddziału marynarki wojennej, sztabu generalnego, komandora Jerzego Staniewicza i jego zastępcę, komandora porucznika Kazimierza Kraszewskiego. No i w ten sposób został skompletowany zespół, który miał niebawem być poddany temu, co nazywa się dzisiaj śledztwem. Mówię, dzisiaj się nazywa śledztwem, bo wówczas było to po prostu znęcanie się wyszukanymi metodami, zmuszanie tych osób do wzięcia na siebie jakichś abstrakcyjnych zupełnie win i zasądzenie ich w procesie przed Najwyższym Sądem Wojskowym, zresztą obradującym w piwnicach Głównego Zarządu Informacji, a więc w Urzędzie Śledczym, skazanych na 5 na karę śmierci i 2 na karę dożywotniego więzienia. W stosunku do komandora Kasperskiego i komandora Wojcieszka Bierut, agent przecież NKWD, na Polskę, ówczesny tak zwany prezydent, nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do 3, skorzystał z prawa łaski w stosunku do komandorów Kasperskiego i Wojcieszka. A 3 komandorów zostało 16 grudnia straconych w więzieniu Mokotowskim.
Komandor Staniewicz 12 grubnia, ojciec pana i komandor Przybyszewski 16.
Tak.
Tak, to jest ważne, bo tak. Myślę, że nasi słuchacze będą chcieli w te dni pomodlić się w intencji komandorów i innych zamordowanych marynarzy. Ojcze, 12 grudnia i 16 grudnia. Nasze uroczystości są 14, ponieważ jak wiadomo, Gdynia 16, 17 przypomina inne dramatyczne wydarzenie ze swojej historii, rok 70. Dlatego myśmy chcieli, by było to 14, to jest piątek, czyli taki dzień, który sprzyja wspomnieniu o zmarłych, o cierpieniu. I to był taki optymalny termin.
Tak, no my zawsze z synem jeździliśmy na Oksywie właśnie 16 grudnia, żeby złożyć tam wiązankę kwiatów pod tablicą przy kościele świętego Michała Archanioła i również składaliśmy wówczas kwiaty pod pomnikiem 1970 w tym miejscu, gdzie komuniści strzelali do niewinnych ludzi na pomoście, na przystanku Gdynia-Stocznia.
Najpierw spisek, później proces komandorów, jak wspomnieliście, pan wspomniał, śmierć ojca 16.
No więc ja się dowiedziałem o tym, że ojciec został stracony dopiero w pierwszych dniach roku następnego. Mniej więcej to było 2 miesiące przed śmiercią Stalina, gdzie udałem się do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, do ówczesnego szefa tej prokuratury, wówczas pułkownika Stanisława Zarakowskiego, który powiedział mi, że wyrok na moim ojcu został wykonany, i zaraz później zadał mi pytanie prowokacyjne: czy teraz wierzysz w sprawiedliwość socjalistyczną? No cóż, odpowiedziałem, że nigdy nie wierzyłem, nie wierzę i nigdy nie uwierzę. Przyszedł rok 56. Dostała moja matka pół świstka papieru, na którym było napisane, że ojciec zostaje rehabilitowany. Śmieszna to, a właściwie tragicznie śmieszna nazwa, bo rehabilitować to się powinni ci zbrodniarze. Mój ojciec nie miał od czego być rehabilitowany. Z panią Heleną Przybyszewską i z panią Janeczką Staniewiczową moja matka zaczęła odbywać pielgrzymki do nowych popaździernikowych władz PRL-u już, a żeby pociągnąć do odpowiedzialności zbrodniarzy, którzy zamordowali ich mężów. No, chciały również, i słusznie, ażeby ekshumowano zwłoki niewinnie straconych. Na te wszystkie nasze podania, wystąpienia przez lata całe PRL-u nie było żadnej odpowiedzi, żadnej reakcji. Żaden oprawca nie stanął przed sądem. Żadne ekshumacje się nie odbyły. Miejsca grzebania ofiar tajnie grzebanych nocą nie zostały ujawnione. No, jak przyszedł okrągły stół, przyszła niepodległość, przyszła Trzecia Rzeczpospolita, wydawało się, że te nasze słuszne skądinąd postulaty sprzed 35 lat nareszcie zostaną spełnione. Tymczasem już w roku 90, 91, 92 zaczęliśmy się orientować, że właściwie te sprawy dzisiaj nic nie obchodzą. Nikogo. Właściwie nikogo, można powiedzieć. Występowaliśmy w związku z tym rodzinami tych straconych. Oczywiście tych straconych, którzy byli rehabilitowani, których nazwiska pojawiały się od czasu do czasu jeszcze w jakichś gazetach. Bo przecież nie wszyscy zostali rehabilitowani. Nie wszyscy te zbrodnie komunistyczne, szczególnie z lat 45-46, w ogóle nie były nikomu znane. Poza rodzinami oczywiście. Otóż w imieniu tych rodzin zaniepokojeni brakiem reakcji władz państwowych już w tej III Rzeczpospolitej na brak reakcji władz zarówno na szereg zbiorowych, jak i indywidualnych wystąpień zwracaliśmy się wówczas do władz niepodległej o postawienie przed sądem i zgodne z prawem ukaranie osób odpowiedzialnych i winnych dokonania w latach 44-56 zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, ekstradycję odpowiedzialnych za te zbrodnie, a żyjących do dziś, to znaczy do tych właśnie lat 90. poza granicami Rzeczpospolitej, publiczne napiętnowanie winnych popełnienia zbrodni, a już w tym momencie nieżyjących, ustalenie i wskazanie miejsc potajemnych pochówków ofiar terroru władzy, a tam, gdzie będzie to możliwe, dokonanie właśnie owych ekshumacji szczątków, umożliwiające godne pochówki, nareszcie godne pochówki pomordowanych i pogrzebanych tajnie nocą, między innymi na śmietnisku cmentarza komunalnego na warszawskich Powązkach, na tym obszarze, który dzisiaj nazywamy Łączką. W latach 1944-56 centralne i terenowe służby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Obrony Narodowej w Polsce pojałtańskiej dokonywały przecież masowych, bezpodstawnych, terrorystycznych aresztowań, podczas których posługiwały się wystawianymi przez dyspozycyjnych prokuratorów dokumentami zawierającymi zazwyczaj fałszywe zarzuty. Po takich aresztowaniach miały miejsce ciągnące się latami bestialskie śledztwa, skutkujące trwałym kalectwem, a często i zgonem w więzieniu. Prowadzono miesiącami trwające konwejery, posługiwano się szantażem, wyszukanymi prowokacjami, straszeniem wywózką na Sybir lub pozorowaną śmiercią najbliższych. Postawy nonkonformistyczne i obronę prawdy karano lodowatym karcerem, wielodobowym pozbawianiem snu, doprowadzając zdesperowanych więźniów do stanu krańcowego wycieńczenia, a nawet do obłędu. Wyczerpanych fizycznie i znękanych psychicznie więźniów stawiano przed uzależnionymi od służb śledczych sądami. Rozprawy te, będąc w istocie rzeczy tragiczną farsą wymiaru sprawiedliwości, odbywały się nierzadko w pomieszczeniach należących do urzędów śledczych, choćby jak to miało miejsce w przypadku 7 komandorów. W orzeczeniach, zwłaszcza sądów doraźnych i wojskowych, hojnie szafowano karami śmierci. Ogółem w latach 44-56 wykonano co najmniej 2810 wyroków śmierci, a liczba zamordowanych w więzieniach i aresztach śledczych przynajmniej kilkakrotnie wyższa nie jest dotąd znana nawet w przybliżeniu. Ponadto w tym czasie poddano represjom, jak ostrożnie szacują dziś historycy, ćwierć miliona obywateli polskich, rodziny aresztowanych, a nawet osoby niosące im pomoc, były zastraszane i szykanowane. Pozbawiano je pracy i elementarnych warunków zarobkowania. Najbliżsi nękani byli bezzasadnymi, brutalnymi rewizjami, długotrwałymi przesłuchaniami, wielokrotnymi wysiedleniami. Moja matka szczególnie tego doświadczyła, bardzo źle znosiła te prowokacje, wyszukane prowokacje. Takie osoby jak rodziny komandorów narażone były na niekończące się wymyślne prowokacje ze strony płatnych funkcjonariuszy systemu lub ich ideowych komunistycznych współpracowników. Straszne doświadczenia tamtych lat położyły się cieniem na dorosłym życiu całego pokolenia. I tych, którym udało się przeżyć wojnę, i tym narodzonym już po jej zakończeniu. Z tymi narodzonymi po wojnie będziemy się spotykać właśnie na owych uroczystościach w Gdyni 14 grudnia. W roku 56 i w latach następnych wystąpienia rodzin pomordowanych więźniów politycznych kierowane do ówczesnych władz państwowych, a także wnioski składane do prokuratury i instytucji sądowniczych pozostawały, jak już mówiłem, bez odpowiedzi lub też spotykały się z odmową podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych. Zbrodniarze, ludobójcy w latach 1990-91 jeszcze żyli, ale nie wystąpiono i wówczas przeciwko nim z pozwami na karne rozprawy. Ludobójcy w tym czasie żyli na wolności, byli bezkarni, czasami butni i bezczelni, i jeszcze kilku żyje wśród nas. Rodziny pomordowanych nadal bezskutecznie szukają grobów swoich bliskich. Jeśli prawo ma znaczyć prawo, czas położyć temu kres. To ostatnie zdanie, to zdanie z naszego wystąpienia w roku 1990 do najwyższych władz III Rzeczpospolitej. Od tej pory minęło 20 lat.
Pani doktor Barbara Pytko, rodzina katyńska, ale też i powołany Komitet Obywatelski do uczcienia pamięci zamordowanych. Pani doktor, pani prezes, jeżeli mogę prosić o słowo w sprawie tych obchodów, które zaplanowaliście na 14 grudnia.
Chciałam powiedzieć, że...
Jeżeli mogę trochę bliżej panią prezes prosić, dziękuję.
Pora upomnieć się dzisiaj przez moje pokolenie o pamięć zamordowanych komandorów, ponieważ nieliczne są dowody ich śmierci również na wybrzeżu. Nie miałam wątpliwości włączyć się w organizację uroczystości upamiętnienia 60. rocznicy zamordowanych komandorów, ponieważ jest to dzisiaj obowiązek mojego pokolenia. Nasi rodzice już często nie żyją i jedynymi osobami, które mogą się dzisiaj upomnieć i mogą przekazać ten depozyt prawdy o losach komandorów i o losach represjonowanych rodzin, ciąży teraz właśnie na moim pokoleniu. Ponieważ jestem rodziną katyńską, mieszkam również w Gdyni, a więc bliski mi jest los komandorów, którzy zostali zamordowani w bardzo młodym wieku. Komandor Stanisław Mieszkowski miał zaledwie 49 lat, komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski 45 lat i komandor Jerzy Staniewicz 49 lat. A więc było to właściwie młode pokolenie, moje pokolenie. I nie miałam żadnych wątpliwości, że trzeba dojść do prawdy i trzeba rozbudzić tą wiedzę, nie tylko przygotowując uroczystości jednodniowe, ale trzeba po prostu ten testament ponieść również w następne pokolenia i dlatego inicjujemy Dzień Pamięci Komandorów właśnie na 14 grudnia. Ale tę uroczystość w Gdyni poprzedzi również msza święta 13 grudnia o godzinie 18 w kościele Ojców Redemptorystów w Gdyni przy ulicy Portowej 2. Będzie to msza w intencji ofiar stanu wojennego i ofiar terroru komunistycznego. I w tej mszy chcemy po prostu modlić się za komandorów i również za ofiary terroru komunistycznego, za marynarzy, marynarki wojennej, którzy również byli straceni. Natomiast centralne obchody odbywały się 14 grudnia w Gdyni Oksywiu. I tutaj przygotowaliśmy również o godzinie 9 mszę świętą w intencji zamordowanych komandorów w kościele garnizonowym marynarki wojennej w Gdyni. Następnie o godzinie 11 będzie uroczystość przy tablicy upamiętniającej ofiarę życia komandorów przy ścianie kościoła świętego Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu. Przewidzieliśmy również sesję popularno-naukową w Akademii Marynarki Wojennej. Sesję popularno-naukową, którą chcemy skierować właśnie do młodych ludzi, do licealistów, jako przesłanie, by i oni zrozumieli, co oznacza zbrodnia w majestacie prawa, zbrodnia wydana na komandorach, ale również, by i oni spotkali się z rodzinami, by oni poznali syna komandora Stanisława Mieszkowskiego, by oni doświadczyli żywej obecności członków rodzin zamordowanych komandorów. I myślę, że ta sesja będzie również dla tej młodzieży pewną wartością, ponieważ przygotowaliśmy piękne opracowanie Chwała komandorom, właśnie poświęcone sylwetkom najbardziej zasłużonych ludzi, którzy tak samo jak mój teść zginęli w piwnicy Mokotowskiej, rozstrzelani strzałem w tył głowy. I na koniec tego dnia chcemy, by młodzi ludzie obejrzeli również spektakl w Kinoteatrze Grom. Spektakl przygotowany dzisiaj w najnowszych technikach prezentacji multimedialnej z pewnym oratorium poświęconym sylwetkom komandorów. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy przybliżyć młodym ludziom również jakieś głębsze przesłanie, by świadectwo życia i działalności tych komandorów również ponieść w młodsze pokolenie. I wobec tego udało nam się właśnie nawiązać kontakt z autorem, reżyserem Wojtkiem Rybakowskim, który już zrealizował jeden spektakl dla rodzin katyńskich pod tytułem Kartki z Katynia i wierzyliśmy, że to jest najbardziej odpowiednia osoba do tego, żeby po prostu wyreżyserować spektakl, który mógłby być pewnym wydarzeniem również w oczach młodego pokolenia zafascynowanego dzisiaj prezentacjami multimedialnymi i dobrą muzyką, solowymi również wystąpieniami młodych ludzi. Także sami jeszcze nie mogliśmy uszknąć rąbka tajemnicy i podpatrzyć, jak pracują na planie tego spektaklu aktorzy i jak wygląda właśnie cała oprawa muzyczna, ale wierzymy, że to będzie również i dla nas wielkie przeżycie i będzie to wydarzenie na miarę Gdyni. A może nie tylko Gdyni, może i ten spektakl również obejrzy cała Polska.
Pani doktor, ja dostałem jeden utwór. Chwała komandorom, mogę go wyemitować, żebyśmy mieli próbkę, tak? Próbkę tego, co przeżywać będziecie 14 w Gdyni Oksywiu.
Proszę, proszę bardzo, posłuchamy chętnie.
Nie dałem ci senu, domu spokojnego. Nie dałem dzieciństwa, zabrałem kolegów. Nie dałem ci dziecko radości, młodości. Nie miałeś ty lekko, nie było wolności. Myślę, że mi wybaczysz. Wiem, że już wiesz, ile znaczy wierność pewnym zasadom, honoru bronienie twardo. Myślę, że mi wybaczysz. Wiem, i zło. Wiesz już, kto tu jest, kto. Nie dałem ci, synu, domu bezpiecznego. Nie dałem czułości ojca obecnego. Nie dałem ci, dziecko, żadnego oparcia. Pragnąłem pokoju, lecz życie to walka. Nie dali mi, synku, wyboru żadnego. Zabrali mi godność, straciłem kolegów. Zostało mi tylko umierać z honorem. Dostałem w nagrodę zdradziecki strzał w głowę. Myślę, że mi wybaczysz. Wiem, że już wiesz, ile znaczy wierność pewnym zasadom, honoru bronienie twardo. Myślę, że mi wybaczysz. Wiem, że już wiesz, ile znaczy życie dane za wolność. Ty wiesz, że jest dobro i zło. Wiesz już, kto tu jest, kto.
Drodzy Państwo, to utwór ze spektaklu Chwała Komandorom 14 grudnia, ten spektakl o 17 w Gdyni Oksywiu. Śpiewał Krzysztof Majda, muzyka Cezary Paciorek, słowa Tomasz Pochl. Jest z nami pan dr Zbigniew Szczurek. Witam pana serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sędzia, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, w stanie spoczynku. Panie prezesie, przed chwileczką pani doktor, pani prezes rodziny katyńskiej powiedziała o zamordowanych, że zginęli czy zamordowani w majestacie prawa. Zbrodnia sądowa, bo do czegoś takiego doszło, mowa o rehabilitacji, no i tym prawie, które naginano i nagięto w tej sytuacji, w konsekwencji czego, no, fałszywe dowody, podobno udział w spisku wojskowym, śmierć wielkich ludzi.
Tak, wydawanie wyroków przez sędziów sądów wojskowych w latach 1944-1955 w sprawach, w których zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych przyznających się do winy były wymuszone biciem, torturami i skazywanie bez dowodów, było powszechne, a sędziowie to akceptowali. Była to więc, no, zbrodnia sądowa. Co to jest zbrodnia sądowa? Zbrodnia sądowa jest to zbrodnia, do której popełnienia dochodzi z wykorzystaniem prawa. Prawo służy do popełnienia zbrodni. Zbrodnią było na przykład wydawanie przez sędziów wyroków ze świadomością, że oskarżeni są niewinni, że przyznanie się do winy było wymuszone biciem, a na rozprawach było odwoływane. Profesor Witold Kulesza, w latach 2000-2006 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, specjalista prawa karnego, trafnie powiedział, że sędziowie, którzy wydając wyrok, mieli pełną świadomość całkowitej materialnej bezzasadności skazania i działali ze świadomością i wolą zamordowania swoich ofiar, przy braku jakichkolwiek podstaw dla wyroku skazującego popełniali morderstwo sądowe. Według Kaftala sędziowie sądów wojskowych w świetle jaskrawych naruszeń prawa oraz sposobu prowadzenia rozprawy musieli wiedzieć, dlaczego tak czynią i jakie mają zadania. I potwierdziła to nawet powołana komisja pod przewodnictwem Mazura, powołana do zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej Najwyższego Sądu Wojskowego, w swoim sprawozdaniu 29 czerwca 1957 roku, tym okresie taki odwilży, taka komisja była powołana i ona nawet to stwierdziła. Zbrodnią sądową w wydaniu sowieckim była prowokacja NKWD, zaproszenie pułkownika Pimienowa na rozmowy do Moskwy 16 przywódców Polski podziemnej z generałem Leopoldem Okulickim, następnie porwanie ich i proces w Moskwie oraz wyroki skazujące za działalność na rzecz państwa polskiego. Ze szczególną perfidią dla zohydzenia roli polskiego państwa podziemnego stosowano w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej oraz działaczy podziemia lat wojny przepisy dekretu z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną oraz dla zdrajców narodu polskiego. Przepisy te szybko stały się narzędziem sądowego bezprawia. Przepisy tego dekretu stały się podstawą prawną do wysuwania oskarżeń i skazywania żołnierzy AK oraz działaczy politycznego podziemia z lat wojny. Bojowników i nieraz bohaterów walk o niepodległą Polskę skazywano z tych samych przepisów co zbrodniarzy hitlerowskich. Dla dodatkowego poniżenia żołnierzy AK więziono ich wspólnie ze zbrodniarzami hitlerowskimi. Nawet w czasie śledztwa posługiwano się już taką metodą. Na przykład Andrzej Babicki, członek organizacji Orlęta działającej w Gdyni w 1948 roku, siedział w tym 1948 roku w jednym celi w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku z generałem SS Richardem Hildebrandtem. Mówiąc o zbrodni, należy przypomnieć, co robiły sądy wojskowe na Białystoczyźnie. W 1946 roku na Białystoczyźnie sędziowie wojskowi jeździli od wioski do wioski, wyrok zapadał na miejscu, a rozstrzeliwanie odbywało się za stodołą na oczach zgromadzonej wcześniej ludności. Jaskrawym takim przykładem też zbrodni sądowej był proces Witolda Pileckiego w 1948 roku. Oskarżenie brzmiało: szpiegostwo na rzecz obcego mocarstwa. A mocarstwem tym były polskie siły zbrojne stacjonujące na Zachodzie. Wyrok śmierci wykonano 25 maja 1948 roku, jak zwykle z strzałem w tył głowy. Skazanych przez sądy wojskowe często grzebano razem z kryminalistami. Ich mogiły zasypywano często śmieciami, wapnem, betonem. UB walczyło z ciałami bohaterów, bo one symbolizowały niepodległą Polskę. Ale nie byłoby zbrodni sądowych, gdyby nie było klimatu bezprawia. Mam tu przed sobą ściśle tajny rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego Radkiewicza z 4 grudnia 1945 roku, numer 1233, łamane przez 172, skierowany do wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego, w którym stwierdza się, że legalne stronnictwa, cytuję, usiłują rozbić jednolity blok stronnic demokratycznych. W związku z tym polecam kierownikom placówek Urzędu Bezpieczeństwa, aby w największej tajemnicy przygotowali akcję mającą na celu likwidowanie działaczy tych stronnictw. Przy czym musi być ona upozorowana, jakoby to robiły bandy reakcyjne. Do akcji tej wskazany jest użyć specjalnych bojówek stworzonych latem ubiegłego roku. Akcji tej ma towarzyszyć kampania prasowa skierowana przeciw bandom terrorystycznym, na które spadnie odpowiedzialność za te czyny. Szczegóły wykonania powierza się kierownikom placówek Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod surową, karną odpowiedzialnością osobistą. Podpisał Radkiewicz. Przy takich aktach oczywiście był klimat, gdzie wszyscy inni funkcjonariusze czuli się bezkarnie, że mogą popełniać zbrodni. dzieje tworzenia wojskowego prawa karnego, bo większość wyroków zapadało przed sądami wojskowymi, prawa karnego okresu stalinowskiego, to było przekształcenie prawa karnego z narzędzia wymiaru sprawiedliwości w narzędzie terroru. Prawo stało się atrapą bezprawia. Prawu karnemu wyznaczono nowe zadania. Wspieranie władzy i walka z przeciwnikami, z osobami walczącymi o niepodległość Polski. Prawo karne stało się narzędziem władzy, a organy sądownicze dopełniały procesowych formalności, legitymując bardzo często oczywiste bezprawie. Wymiar sprawiedliwości przekazano w zdyscyplinowany aparat państwowy, przekształcono, by przy jego pomocy unieszkodliwić osoby niebezpieczne dla nowego reżimu i osoby, które potencjalnie mogą w przyszłości być zagrażać nowej władzy. Według Stalina państwo to maszyna w rękach klasy panującej, służąca do dławienia oporu przeciwników klasowych. Tym się kierowano. Wojskowe prawo karne to obszar, gdzie bez kamuflażu przerwano ciągłość prawną, przechodząc do porządku dziennego nad obowiązującym prawem karnym wojskowym państwa polskiego. Stworzono nielegalnie prawo, które z ducha i treści było radzieckie, którego podstawy stworzył Lenin i które cechowała pogarda dla prawa w ogóle. Zbrodniczy był cały system sprawowania wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często, jak wiemy, był on realizowany przez oficerów radzieckich w interesie tego państwa. Jaki był stosunek funkcjonariuszy informacji i UB w toku śledztw do zatrzymanych w tych sprawach, ilustruje wypowiedź pułkownika Józefa Różańskiego, jednej z głównych postaci Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który był sądzony w 1957 roku, którego moralność i filozofię wyrażają jego słowa. Cytuję. Był czas, że stosunek do wroga nie był stosunkiem do człowieka. Proces siedmiu komandorów rozpoczęty 15 lipca 1952 roku w gmachu Głównego Zarządu Informacji przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie był tragiczną farsą, w której prokurator i zespół sądziowski Najwyższego Sądu Wojskowego świadomie spełniał zbrodniczą rolę. Proces odbywał się, podobnie jak pozostałe z tej serii, metodą sądów kapturowych w tajemnicy przed społeczeństwem. Kim był na przykład sędzia Teofil Karczmasz, który sądził komandorów? Najlepiej wyrażają słowa wypowiedziane przez tego sędziego w rozmowie z prokuratorem przed przemówieniem tego prokuratora w sprawie pułkownika Adama Uziemły, oskarżonego w sfingowanej sprawie o szpiegostwo i spiskowanie przeciwko władzy ludowej. Cytuję słowa sędziego Karczmarza. No cóż, prokuratorze, dowodów nie ma, ale my sędziowie nie od Boga i bez dowodów zasuniemy KS-a, czyli karę śmierci, jak trzeba. Tacy byli sędziowie, taki był wymiar sprawiedliwości i to, co wszyscy jesteśmy, to dla nas to jest najbardziej przykre, że sędziowie, o których mówiłem, o których jest mowa, niestety nie zostali osądzeni za swoje czyny. Tyle, jeżeli chodzi ode mnie o zbrodniach, co dotyczy zbrodni sądowych.
Bardzo dziękujemy, panie prezesie, za to słowo na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy państwo, to można powiedzieć, tak trochę dreszcz przechodzi, że no niestety nic nie możemy, czy nie jesteśmy w stanie zrobić. Panie Piotrze, panie redaktorze.
Kiedy pan prezes Szczurek mówił jak zawsze bardzo, bardzo komunikatywnie, wyraziście na ten temat, to przypomniało mi się, jak mi kiedyś powiedział w takiej rozmowie prywatnej, że znał pewnego byłego sędziego z tamtych czasów, że kiedyś była okazja do rozmowy z nim i zapytał go, jak to jest skazywać ludzi niewinnych. I ten sędzia, weźmy to w cudzysłów, powiedział prezesowi Szczurkowi: no, myśmy to brali na czuja klasowego. Czuj klasowy. Zdumiewające. Sędzia, czuj klasowy, mówił mu, co trzeba zrobić z człowiekiem spreparowanym przez bezpiekę czy przez informację wojskową i skazywał go na śmierć. Krzysztof Szwagrzyk, którego dzisiaj wymienialiśmy wielokrotnie podczas audycji telewizyjnej, który prowadzi pracę na Powązkach, jest autorem wielu cennych publikacji książkowych i artykułów. Na mnie największe wrażenie zrobiła skromna publikacja Krzysztofa, dosłownie 3 strony w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej. Ja tego nie zapomnę. Nie zapomnę tego wrażenia. Otóż Krzysztof pisze o byłym sędzi. Nazywał się Włodzimierz Ostapowicz, Ukrainiec. Dzisiaj mówimy, też wielokrotnie mówiliśmy o tym, że niestety, że także Polacy wysługiwali się temu systemowi sowieckiemu. Ja nieustannie podkreślam, trudno mówić o Polakach. To była raczej międzynarodowa zbieranina ludzi, którzy uważali się za patriotów radzieckich, tak o sobie mówili. Władysław Gomułka, czy Bolesław Bierut, czy inni, oni przecież byli do końca, do śmierci członkami najpierw Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, potem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Władysław Gomułka był członkiem, nigdy się nie wypisał, Komunistycznej Partii Zachodniej, Komunistycznej Partii na terenie Ukrainy. Krzysztof Szwagrzyk napisał ten skromny artykulik o Włodzimierzu Ostapowiczu, który dorobił się takiego pseudonimu sędzia śmierci. Włodzimierz Ostapowicz sądził przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Białymstoku. Tu pan sędzia Szczurek mówił o Białostoczyźnie. Otóż ten Ostapowicz wydał w sumie ponad 200 wyroków śmierci na polskich patriotów. W większości byli to oficerowie i żołnierze Armii Krajowej. 174 wyroki zostały wykonane. Także pomysł Krzysztofa Szwagrzyka na artykuł w biuletynie polegał na tym, że 2 strony były wypełnione nazwiskami bez żadnego komentarza. Każde nazwisko to był wykonany ten wyrok na czuja klasowego. I teraz proszę sobie wyobrazić, sędzia Ostapowicz wyprowadza się tam z Białegostoku, zamieszkuje we Wrocławiu i umiera w roku 1979. Jest pochowany na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, w Alei Zasłużonych, a kiedy umarł, na łamach Słowa Polskiego ukazał się taki nekrolog tego zbira wielokrotnego zabójcy. Dnia 18 listopada 79 roku we Wrocławiu zmarł magister Włodzimierz Ostapowicz, emerytowany adwokat i obrońca wojskowy, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, lektor Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław Stare Miasto. W zmarłym adwokatura wrocławska traci sumiennego pracownika, szanowanego i cenionego kolegę. Taki nekrolog. Tak jak powiedziałem, pochowano sędziego śmierci na cmentarzu Osobowickim, tuż za bramą. I pisze Krzysztof Szwagrzyk: zawsze świeże kwiaty i płonące znicze stanowią widoczne świadectwo pamięci. W przeciwległym krańcu Polski, w Białostockiem, pół wieku po tragicznych procesach, rodziny ofiar sędziego śmierci wciąż bezskutecznie poszukują miejsc ich pochówków. I to jest odpowiedź, panie Witoldzie, na pana pytanie, dlaczego tyle lat trzeba było czekać. W roku 1991 Sąd Rzeczypospolitej przegłosował taką ustawę, to chyba jedno z najważniejszych, z największych osiągnięć Sejmu po 90 roku, ustawę o uznaniu za nieważne wyroków wydanych na ludzi w związku z ich działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I potem zaczęły się całe serie rozpraw przed sądami okręgowymi, bo to było na poziomie sądu okręgowego. Polegało to na tym, że jeśli ktoś został skazany na karę śmierci, to nie dokonywano tak zwanej rehabilitacji, bo jak pan Witold powiedział słusznie, ani jego ojcu, ani komandorowi Przybyszewskiemu, ani Staniewiczowi żadna rehabilitacja nie jest potrzebna. Rehabilituje się tych, którzy byli złoczyńcami, a potem próbują wrócić na uczciwą drogę. Ta ustawa jest piękna, ponieważ ta ustawa nakazywała unieważnianie tych wyroków. Unieważnianie. Przede wszystkim można było w ten sposób unieważnić wyroki na naszych żołnierzy wyklętych. Ja myślę, że szkoda, że nie unieważniono tych tak zwanych rehabilitacji i nie podjęto na nowo sprawy komandorów, by unieważnić ich wyroki, a nie rehabilitować. To rehabilitacja to mi się kojarzy ze słowem repatriacja, kiedy wyganiano naszych rodaków żyjących od pokoleń na Kresach i potem im wmawiano, że po osiedleniu się gdzieś pod Drezdenkiem czy w Szczecinie to już są u siebie i że zostali repatriowani, czyli przywróceni do ojczyzny. Nic bardziej podłego i smętnego nie można było wymyślić. Jeszcze wracając do Krzysztofa Szwagrzyka, Krzysztof Szwagrzyk jest człowiekiem nauki, jest człowiekiem bardzo spokojnym, bardzo zrównoważonym, nie podlega emocjom, chociaż widzę, że czasami trzyma je mocno na wodze. Ale w tej książce o prawnikach czasu bezprawia Krzysztof cytuje bliskich rodziny tych sędziów skazujących na śmierć. I to jest porażająca lektura. Pisze między innymi, jak syn sędziego, który skazał kilkudziesięciu polskich oficerów Armii Krajowej na śmierć, powiedział mu, że mój ojciec był również ofiarą komunizmu. Czy ten sędzia też był ofiarą komunizmu? Dlaczego? Był człowiekiem solidnym i z zasadami. Nie dawał się powodować politycznym naciskom. Uznawał tylko podległość obowiązującemu prawu. Był człowiekiem prawym. I jako człowiek prawy skazywał niewinnych ludzi na śmierć, chociaż miał świadomość, że nie popełnili zarzucanych im przestępstw. Mówił pan sędzia Szczurek o upokorzeniach, że ich upokarzano. Ja sobie wyobrażam, że jednym z najgorszych upokorzeń było nie tylko to bicie, nie tylko te nieludzkie, rodem wymyślone w Sowietach potworne tortury. Nie mogę sobie wyobrazić, panie Witoldzie, jak pana ojciec stoi przed tym sądem i to jest 21 lipca 1952 roku, tak?
Tak, dzień przed ogłoszeniem stalinowskiej konstytucji w Polsce.
Więc jeszcze tej konstytucji nie ma. Jeszcze to państwo, to dominium sowieckie w Polsce nie nazywa się PRL, tylko nazywa się jak najbardziej Rzeczpospolita Polska. I ten sąd, który skazuje komandora Mieszkowskiego na śmierć, dowódcę floty, ten sąd, który skazuje jeńca niemieckiego o flagu, obrońcę Helu na śmierć, ten sąd mówi mu, że wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Te sowieckie kanalie wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, każą panu ojcu stanąć, bo oni reprezentują majestat Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to było najbardziej upodlające.
No, to był, ale przecież
podobnie
to było...
generał Nil, który 3 miesiące wcześniej, w kwietniu, 16 kwietnia też musiał słuchać przed Wojewódzkim Sądem w Warszawie, że jest skazany na śmierć w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyobraża pan sobie...
Tak, i to w piwnicy Urzędu Śledczego, bez obrony, Urzędu Śledczego właściwie sowieckiej Smierszy.
Zajmowałam się przez wiele lat skromną sanitariuszką Danusią Siedzikówną-Inką, która umierała 6 dni przed 18 urodzinami. dowódca tak zwanego plutonu egzekucyjnego wydaje ostatnią komendę. Po zdrajcach narodu polskiego ognia. Ta dziewczynka, która służyła w Armii Krajowej, której ojciec umarł na szlaku generała Andersa, a matkę zakatowało gestapo i zakopało gdzieś w lesie pod Białymstokiem. Ona słyszy, że jest zdrajcą narodu polskiego. To jest hańba największa. Ja z tych pana esejów, tych pana szkiców historycznych, bo tutaj słuchacze powinni wiedzieć, że pan Witold Mieszkowski, chociaż jest z zawodu architektem, urbanistą, to ma też doskonałe pióro i bardzo pięknie, refleksyjnie pisze nie tylko o sprawie komandorów, ale pisze w ogóle o istocie systemu sowieckiego, tego komunizmu sowieckiego w najgorszym wydaniu, który był instalowany w Polsce. I wie pan, co mnie najbardziej poraziło w tych pana tekstach? Pan jest szczęśliwy, że wreszcie ostatni ludzie, którzy brali udział w śledztwie, w tym tak zwanym śledztwie, że zostali jednak postawieni przed sądem garnizonowym. I ja czytam te wyroki. Rok w zawieszeniu na 2 lata, 2 lata w zawieszeniu na rok. Jak niewiele trzeba, żeby nam dać satysfakcję. Kiedyś przyjechała grupa studentów do IPN-u, no i zaczęli mnie tam atakować. Miałem z nimi spotkanie, że o co wam właściwie chodzi? Przecież to są starzy ludzie, oni byli młodzi, popełniali błędy, teraz są starymi ludźmi. Dlaczego prokuratorzy IPN-u się upadli, żeby tych staruszków ścigać? I rzeczywiście ci staruszkowie robią wrażenie. Dawno temu już wyciągnęli słomę z butów, dawno temu już założyli sygneciki na palce, często te zdjęte z ofiar swoich. Jest taki profesor, doktor habilitowany. O, już umarł, ale niedawno jeszcze wypowiadał się na tematy historyczne. Jeden z naszych kolegów ustalił, że w nagrodę za służbę w wojewódzkim UB w Łodzi otrzymał zegarek po jednym z zamordowanych oficerów Armii Krajowej. I to są powody, dla których pan Witold, rodziny komandora Staniewicza i tyle innych rodzin nie mogły się doczekać sprawiedliwości i już na tę sprawiedliwość jest za późno. A przecież to jest tak ważne dla narodu, by mieć poczucie sprawiedliwości, nawet nierychliwej, ale jednak sprawiedliwości, jeśli się tej sprawiedliwości doczekać nie możemy. No, jest to fatalne dla życia duchowego narodu.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr wspomniał o tych doczesnych szczątkach. Wiemy, że ekipa doktora Krzysztofa Szwagrzyka z wrocławskiego oddziału IPN podjęła takie prace na łączce, prace ekshumacyjne na tej łączce na Powązkach. Lipiec, sierpień 2012 od państwa otrzymałem taką książeczkę przygotowaną na obchody 60. rocznicy Gdynia Pamięta, chwała komandorom. I tam dostrzegam te zdjęcia i pytanie właśnie o te doczesne szczątki trzech komandorów, między innymi tutaj komandora Mieszkowskiego. Pani Marto, pani synową.
Tak, no właściwie odkąd, od tych 40 kilku lat, odkąd zostałam żoną syna komandora Mieszkowskiego, to ta sprawa była stale obecna w naszym życiu, a w życiu męża jeszcze wcześniej. No to jest zrozumiałe, że rodziny straconych no chciały, czuły potrzebę, żeby mieć to miejsce, znać miejsce, gdzie ich bliscy zostali pochowani. Każdy ma tą potrzebę, żeby mieć miejsce, na którym się można pomodlić, gdzie można zapalić znicze i położyć kwiaty i wiedzieć, czuć jakąś więź z tymi swoimi bliskimi, którzy już odeszli. I poczucie, że jest to nieznane, było bardzo kładące się cieniem cały czas na życiu rodzin ofiar. Jak już tu było powiedziane, przez wszystkie lata były podejmowane próby osiągnięcia tego celu. No niestety udało się to dopiero po 60 latach, po niemal 60 latach od śmierci, po 60 latach od śmierci komandorów. gdzie w lipcu rozpoczęte zostały w tym roku w Warszawie, bo mówimy tutaj o straconych w więzieniu mokotowskim, w Warszawie na Powązkach, tak zwanej kwaterze EU, łączce rozpoczęły się prace ekshumacyjne prowadzone przez ekipę profesora Krzysztofa Szwagrzyka z wrocławskiego IPN-u. No, rzeczywiście tutaj słów jest brak, żeby oddać w pełni zasługi pana profesora Szwagrzyka w tej sprawie. Trochę można się dziwić, że pracę w Warszawie prowadzi IPN wrocławski, jakby nie było ludzi w Warszawie, no ale widocznie ich nie ma. Ludzi, którzy by się w Warszawie tym chcieli zainteresować. I te prace zostały zakrojone na szerszą skalę, niestety musiały zostać na razie przerwane. W znacznej części z powodu braku niestety dalszych środków na ich prowadzenie, jak również na identyfikację ofiar, która jest niestety bardzo pracochłonna i skomplikowana. Kwestie pobrania próbek DNA ze szczątków, kwestie pobrania próbek DNA od jeszcze żyjących potomków, porównania tych próbek. Są to sprawy skomplikowane i dość drogie. W tej chwili mamy już taką o tyle dobrą sytuację, że technika genetyczna jest poszła tak dalece, że takie możliwości istnieją. Te naukowe możliwości identyfikacji szczątków istnieją. I mamy wszyscy nadzieję, że te prace będą dalej prowadzone, jak tylko minie zima i warunki zewnętrzne na to pozwolą, że będzie można rozpocząć następny etap tych prac. Wszyscy na to bardzo, bardzo czekamy. Wszystkie rodziny ofiar, które tam prawdopodobnie leżą, a jest to kilkaset, prawdopodobnie około 400 osób, które leżą tam na łączce. Mówię tylko o łączce na Powązkach warszawskich. Że będzie można te ekshumacje prowadzić dalej.
A my wiemy, gdzie są, czy mogą być konkretne
tak,
ciała?
Tak, te prace przygotowawcze ekipa profesora Szwagrzyka przeprowadziła i z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest w tej chwili zlokalizowane są miejsca tych zbiorowych, trudno nazwać to mogił, zbiorowych dołów, do których ci ludzie byli wrzucani i zakopywani. Ale oczywiście to jest, jeszcze dodatkowo utrudnia sprawę fakt, że w latach, na początku lat 80. w stanie wojennym nad nimi, na wierzchu można by powiedzieć, zostały pochowane następne ciała. I żeby to jest niejaki chichot historii, bo znakomita, no może nie znakomita większość, ale w każdym razie spora część ludzi pochowanych, że tak powiem, w drugiej warstwie, to są śledczy bądź inni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Informacji z tamtych czasów. Czyli może się zdarzyć tak, że na przykład ten, który torturował, leży nad tym, którego torturował. Jest to wcale nie takie wykluczone w tym obszarze. No, taka była perfidia. Nie wiem, czy można to nazwać chichotem historii, jak powiedziałam, a można to nazwać perfidią systemu.
Może też zacieranie śladów.
No, to na pewno też. To na pewno też. Szczególnie, że myślę, że jeżeli by był problem uzyskania zgód od rodzin w wypadku, kiedy by się okazywało, że na przykład istnieje potrzeba ekshumacji spod istniejących późniejszych grobów, to oczywiście w wypadku rodzin takich osób będzie ona znacznie trudniejsza od uzyskania, niż gdyby to byli inni tam leżeli, prawda? No niemniej stale mamy nadzieję, że jednak uda się tę ekshumację przeprowadzić i uda się tę identyfikację przeprowadzić, bo jest to szalenie ważne nie tylko dla rodzin, które, jak już powiedziałam, no każdy ma tą naturalną potrzebę znalezienia grobu kogoś bliskiego. Ludzie w tym celu potrafią przemierzać tysiące kilometrów, żeby dojechać na grób kogoś bliskiego, jeżeli wiedzą, że tam jest. Ale myślę, że to jest również potrzebne dlatego, żeby, jak tutaj pan Piotr powiedział przed chwilą, żeby prawdę historyczną odsłonić, żeby ją przekazać przyszłym pokoleniom, żeby nie było takich sytuacji, że dzieci czy wnukowie morderców uważają swoich ojców czy dziadków czy pradziadków za ludzi poszlakowanych, ludzi honoru. I żeby taka opinia po nich pozostała. Tu nie chodzi o pałowanie na czarownicę czy opalenie na stosie. Tu chodzi o to, żeby zło było nazwane złem, a dobro dobrem. I tylko tyle.
A tego możemy spodziewać się, bo te zawieruchy takie historyczne są, no, są przedziwne, tak? Też ten system prokuratorów, sędziów. Bardzo często mówi się o tym, że no, pracują tacy, a nie inni ludzie. Też trudno mówić o wszystkich takich, tak? Ale ten cały ciąg zdarzeń jak gdyby kładzie też poważny cień na sędziach, bo pytanie, czy w nich jest to pragnienie pokazania, jaka była prawda. Jeżeli państwo nie możecie się doczekać tylu lat, pan przeżył już 60 lat po tych wydarzeniach, no i można powiedzieć, ciężko to uzyskać, czy ciężko jak gdyby pokazać, jaka jest prawda. Proszę bardzo, panie doktorze.
No cóż, na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć jest, co sobie myślą oprawcy. No większość z nich już nie żyje. Natomiast ci, którzy jeszcze stają przed sądem, ci oficerowie śledczy, którzy mieli wówczas po 20 parę lat, bo oni dzisiaj mają przeszło 80, proszę sobie to uzmysłowić. To są właśnie te osoby, o których mówił pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Tylko, że 20 lat temu mieli 60.
20 lat temu mieli 60. To ci, którzy mieli wówczas 70, też jeszcze żyli, a którzy byli z pierwszego szeregu
mieliśmy podobno
zabójców,
inną
prawda?
Polskę,
tak. To jest w tej chwili już drugi, jeżeli nie trzeci szereg, prawda? O nich dzisiaj tylko mówimy. Rzecz polega na tym, że tu nawet nie chodzi...
Panie doktorze, jeżeli dzisiaj mówi się o niektórych generałach jako ludzie honoru i cały czas się ich winduje...
Ach, no ja już o nich nie mówię. Ja nie mówię o kolejnych zbrodniach komunistycznych, które przecież się nie skończyły w roku 55, prawda? Wraz z wyjazdem sowieckich oficerów po raz pierwszy w roku 55, a po raz drugi tam w 90, prawda, bo to oni wyjeżdżali dwukrotnie. Zostało jeszcze tylu zainteresowanych tym, żeby utajnić te wszystkie sprawy, że tutaj no nie chciałbym tego tematu dzisiaj rozwijać. Może byśmy podjęli ten temat kiedy indziej przy innej okazji.
Chętnie, panie doktorze.
Ja bym chciał tutaj jeszcze odnieść się do tego, co powiedziała moja żona. Mianowicie właśnie do tych ekshumacji. Otóż mówiła ona i mówimy tu dzisiaj o Łączce Warszawskiej, czyli mniej więcej mówimy o 400 ofiarach. No może właśnie akurat ofiarach tych, gdzie, bo tam szuka profesor Szwagrzyk, szuka tam Nila właśnie, szuka tam Pileckiego, który może tam leży, a może nie, bo na, o ile wiemy z protokołu Kosztyrki, na Łączce Powązkowskiej rozpoczęły się chowania dopiero w połowie roku 48. A jak sam ojciec Grzegorz powiedział dzisiaj, Pilecki był stracony w maju 48 roku, więc nie wiadomo, czy on nie leży przypadkiem jeszcze na Służewcu. A już na Służewcu to już leży no dobry 1000. A ile takich 1000 jeszcze jest pochowanych w setkach innych miejsc w tym kraju? Przecież jeden Szwagrzyk ze swoją ekipą wolontariuszy byłby tutaj stanowczo niewystarczający. No władze nie są przygotowane do tego, nie potrafiły się przez ostatnie 20 lat przygotować nawet do tych
Myślę, panie doktorze, że nawet nie mieli zamiaru. Nie mieli zamiaru się przygotować.
Oczywiście, że nie. Tak, to już nie musi mi tego ojciec uzmysławiać.
Przepraszam, bo ja
moje pokolenie,
młodszy jestem.
Generacja synów i córek tajemnie nocą wrzucanych do dołów i zasypanych zwłok naszych ojców, bohaterów narodowych, już powoli i nieubłaganie odchodzi do Pana. I tak się czasem zastanawiam, jak długo jeszcze moje dzieci i wnuki, a także wnuki i prawnuki zasłużonych naszych komandorów, Zbigniewa Przybyszewskiego, Jerzego Staniewicza, Kazimierza Kraszewskiego, Mariana Wojcieszka, Adama Rychla, o godność swoich protoplastów strzegących naszej wolności i niepodległości. A więc jak jeszcze długo o pamięć ich wielkich duchów będą jeszcze musiały te wnuki i prawnuki walczyć? Poeta Jarosław Marek Rymkiewicz poucza nas: rozmowa między żywymi a zmarłymi jest warunkiem istnienia, warunkiem życia naszych wielkich duchów i jest warunkiem naszego istnienia. Żyjemy o tyle, o ile zdołamy się skomunikować z naszymi zmarłymi, bo żyjemy tak, jak oni tego pragną, jak oni sobie tego życzą, jak oni nam każą. I oni, nasi zmarli, żyją o tyle, o ile zdołają skomunikować się z nami, bo żyją tak, jak my sobie życzymy, jak my pragniemy i jak my im każemy. Mówiąc inaczej, rozmowa między nami a naszymi wielkimi duchami jest niezbędnym i wystarczającym warunkiem istnienia naszej kultury. Rymkiewicz.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Miłosław z Kanady. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczciwych i prawych ludzi. No, nie tylko Polaków zresztą, bo tu chodzi o wyższą sprawę. Ja chciałem tylko opowiedzieć coś takiego, że niedawno, jakiś tydzień temu, oglądałem bardzo piękny film o pojednaniu, kiedy właśnie dzieci niemieckich zbrodniarzy, z tym, że skazanych na karę śmierci, i rzeczywiście tych oprawców z obozów koncentracyjnych i gestapo i tak dalej, po prostu te dzieci, przynajmniej połowa, czuła się po prostu potrzebę, żeby pojechać do tych obozów koncentracyjnych, do tych muzeów i spotkać się, zobaczyć te miejsca, gdzie żyli i spotkać się na przykład czy z młodymi Żydami, dziećmi albo wnukami tych pokoleń. No było wzruszające sceny, bo w języku polskim było tłumaczenie. Tylko że ja podkreślam, ci ludzie to byli dzieci zbrodniarzy hitlerowskich skazanych, czyli sprawiedliwości się stało zadość i w tym momencie i poza tym cały naród niemiecki odczuł to moralnie, jakie szkody zrobił. Natomiast w tym naszym przypadku komunistyczne władze, czy rosyjskie, czy polskie, niedokonane zostało rozliczenie, ani nawet lustracja. I teraz te następne pokolenia to raczej chcą zatuszować to, bo w niemieckim przypadku to część dzieci nie chciało w to wierzyć, chciało po prostu oderwać się od tego całkowicie, ale wielu z nich właśnie przyjechało się, wzruszające sceny pojednania z dziećmi, wnukami żydowskimi w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. No, fantastycznie, i to pokazane jest przeżywanie, jak oni jadą pociągiem, co, o czym myślą, czy oni się bali nawet, czy po ich twarze nie będą rozpoznane jako twarze ojców, ich nie będzie wrogie nastawienie po tylu latach nawet. Więc to bardzo duże przeżycia. Natomiast w naszym przypadku, kiedy te zbrodnie nie zostały rozliczone, no niestety te same władze po prostu się przemieniły w liberalne i kurczowo się trzymają władzy, żeby dalej to tuszować. Chciałbym zapytać o tą opinię państwa właśnie, że nie było rozliczenia i dlatego takie są skutki. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Mirosławie. Szczęść Boże. Kto słowo?
Mówiłem o tej ustawie Sejmu o uznaniu za nieważne wyroków wydanych na ludzi z powodu ich działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, albo z powodu tego, że trwali, po prostu trwali, tak jak generał Nil, jak komandorowie. I jest rzeczą oczywistą, że kiedy taki sąd okręgowy w Gdańsku, w Warszawie czy we Wrocławiu uznaje, że wyrok na tego człowieka był niezgodny z prawem, był z... No, należy go unieważnić. To natychmiast, automatycznie, prawda, panie doktorze, natychmiast powinno być wszczęte postępowanie wobec tych, którzy jeszcze żyją, którzy ten wyrok wydali. Ja myślałem, że to jest oczywiste, bo jeśli ktoś nawet napisze anonim do prokuratury, że ktoś coś zrobił, popełnił przestępstwo, to prokurator ma obowiązek zająć się tym, prawda?
Zweryfikować to.
I teraz, drodzy państwo, drodzy słuchacze, sąd w Gdańsku mówi, że wyrok na Inkę jest nieważny, ponieważ ona działała na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Wyrok śmierci jest nieważny. Nie chodzi o rehabilitację, nieważne. No to co się powinno zrobić? To prokurator w Gdańsku powinien natychmiast sprawdzić, kto z żyjących, kto jeszcze żyje z tych, którzy prowadzili śledztwo, którzy oskarżali, którzy byli sędziami, kto jeszcze żyje, i natychmiast ich ścigać, tak czy nie? No to jest tak oczywiste, że nie trzeba być prawnikiem, żeby to stwierdzić. No więc w końcu ten prokurator w Gdańsku podjął pewne czynności. Okazało się, że żyje prokurator, który proponował karę śmierci dla tej 17-latki. On zresztą kłamał w trakcie rozprawy w pierwszej instancji. Mówił, że wciśnięto mu dokumenty na korytarzu i on zastępował kogoś innego. No i że po prostu to była tylko jego bierna taka obecność. Potem się okazało, że kłamał, więc nastąpiła kasacja wyroku. I teraz co się dzieje? Nagle ten człowiek przynosi do sądu dokumenty, że jest ciężko chory, że nie może stawać przed sądem. Koniec, sprawa zakończona. Wrócę do tych studentów, którzy kiedyś mnie przepytywali, dlaczego IPN ściga tak zawzięcie tych staruszków, którzy już nie są tymi ludźmi, którymi byli. Ja odpowiedziałem tym studentom wtedy, że oni nie będą tymi, którzy byli, kiedy staną przed Sądem Rzeczypospolitej w pomieszczeniu, gdzie wisi nasze godło, orzeł w koronie, kiedy usłyszą, że są winni zbrodni, niegodziwości, wtedy dopiero mają szansę być innymi ludźmi. Do tego czasu nie będą innymi ludźmi. My obserwujemy takie zjawisko. Wielokrotnie się z tym spotkałem jako pracownik IPN-u, że ludzie, którzy pracowali w aparacie represji, na przykład pracownicy więziennictwa, nawiasem mówiąc, do grudnia 1954 roku każdy pracownik więzienia był jednocześnie formalnie funkcjonariuszem UB, nosił w kieszeni legitymację UB, ponieważ UB podlegało ponieważ więziennictwo podlegało Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. To już samo w sobie było absurdalne, powinno podlegać innemu resortowi. Więc ci starzy ludzie spotykają się regularnie i spotkania polegają na tym, że wzajemnie sobie przyrzekają, że nie puszczą pary z gęby, że nic nie powiedzą i wzajemnie się pilnują, żeby tak było. Podczas 11 lat pracy w IPN-ie tylko raz spotkałem się z taką sytuacją, że zastępca dyrektora więzienia zgodził się na rozmowę z nami, dobrowolnie. I to tylko dlatego, że lekarz powiedział mu, że jest chory, że prawdopodobnie ma raka i że być może wkrótce umrze. I tylko dlatego się zgodził z nami spotkać i opowiedział wszystko, co wiedział. Poza tym nie było takiego przypadku. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju
zmową,
wręcz można powiedzieć jakimś takim, jakąś wręcz, jakimś lobby, jakąś mafią, która po prostu wzajemnie się trzyma, pilnuje i tak jak powiedziałem, przynosi ogromne szkody naszemu narodowi, ponieważ młodzi ludzie, młode pokolenie, patrząc na to wszystko, dochodzi do przekonania, że są zbrodnie bez kary. Tylko, że trzeba to robić sprytnie, skutecznie i wbrew temu, co pisał poeta, co pisał Adam Mickiewicz, że nie ma zbrodni bez kary, są zbrodnie bez kary. A to jest po prostu dla narodu, to jest katastrofa. Katastrofa moralna niesie za sobą inne katastrofy.
No ja bym na to samo pytanie jeszcze bardziej ogólnie odpowiedział, na to pytanie słuchacza Radia Maryja. Ja bym powiedział, że w ogóle jest coś na tym świecie przedziwnego, że zbrodnie hitlerowskie zostały potępione, zbrodnie hitlerowskie zostały karnie osądzone, a zbrodnie komunistyczne nie. I jakoś nikomu na tym świecie to nie przeszkadza. I to jest straszne. Pojednanie. Mówi nasz słuchacz, pojednanie. Przecież pojednanie jest możliwe dopiero wtedy, kiedy będzie poprzedzone ekspiacją, kiedy będzie żal za grzechy i wreszcie zadośćuczynienie. Nic takiego od strony komunistów, niezależnie od tego, jakich komunistów, czy to bolszewickich, czy chińskich, czy kambodżańskich, przecież w końcu tych ofiar komunistycznych.
Czy tych polskich.
Tych ofiar komunistycznych na świecie już jest przeszło 200 milionów. Jakbyśmy dobrze policzyli. Od 17 roku policzmy te wszystkie ofiary.
Czarna księga komunizmu szacuje ostrożnie na 150 milionów, zastrzegając, że liczba ofiar w Azji komunistów jest nie do ustalenia.
Panie doktorze, ja bym jeszcze dołożył tych, którzy zginęli ze względu na prawo, które weszło chociażby do aborcji, tak? No, to są kolejne miliony, o których my nawet nie wiemy.
Ja już tak daleko nie sięgam, ale mówię tylko o zbrodniach hitlerowskich i zbrodniach komunistycznych. W momencie, kiedy głosuje się takie rzeczy w Radzie Europy, to przecież nie przechodzą proste ustawy, żeby uznać zbrodnie komunistyczne na równi ze zbrodniami historii.
To jest niemożliwe, bo cała Europa zaczyna być lewicowa.
Oczywiście. I przechodzi to jakimś... Tylko najgorsze to jest, że w czasie tego głosowania niektórzy posłowie nasi, przedstawiciele Polski, nie biorą udziału w tym głosowaniu. Węgrzy biorą, a Polacy nie biorą. Co to jest? Przyjeżdżają w tym czasie do kraju po to, żeby psuć budżet na przykład, bo taka rzecz miała miejsce. Jeszcze jak był PiS przy władzy. Taka była właśnie sytuacja wtedy w parlamencie. Właśnie to w Radzie Europy było, bo to nie było
Komisji. Bardzo dziękuję. Jest z nami pan Wojciech Rybakowski, reżyser spektaklu Chwała Komandorom. Panie Wojciechu, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam przede wszystkim pana Witolda Mieszkowskiego razem z małżonką i wszystkich obecnych w studiu i radio słuchacze.
Panie reżyserze, dlaczego pan podjął się takiego spektaklu? Tutaj pani Barbara Pytko wspomniała o tych kartkach, tak? Kartkach katyńskich.
Tak. Kartki z Katynia. To był spektakl, który zrodził się praktycznie w jednej chwili uczestniczyłem w uroczystości posadzenia dębu katyńskiego w Wejherowie, gdzie mieszkałem i pracuję obecnie. I okazało się, że na co dzień spotykam się w szkole z uczennicą, która jest prawnuczką ofiary katyńskiej. I tam na tej uroczystości był czytany list tej ofiary pana Wojciecha, teraz uciekło mi nazwisko, który będąc w Katyniu dziękuję opatrzności Bożej i ta wielka taka nadzieja, która biła z tego listu, w jednej chwili jak gdyby ukazała mi cały scenariusz tego spektaklu Kartki z Katynia. W tym znaczeniu można powiedzieć, praca nad tym spektaklem była prosta. Do współpracy zaprosiłem wtedy Czarka Paciorka i Tomasza Pola. Powstało 8 pięknych pieśni opowiadających o losach ofiar katyńskich i całość to było przeplatane tekstami listów, kartek znalezionych w grobach katyńskich. To był taki spektakl, który powstał, tak jak powiedziałem, w jednej chwili można powiedzieć, pomysł się pojawił.
A ten o komandorach?
Dlaczego wspominam o tym spektaklu? Ponieważ tam po raz pierwszy mogłem spotkać się z rodziną katyńską w Gdyni i ta współpraca ma swoje owoce właśnie pod postacią spektaklu Chwała komandorom. Jest to rzecz dla mnie o tyle trudna, że miałem ten zaszczyt, mogę śmiało powiedzieć, spotkać się dwukrotnie z panem Witoldem Mieszkowskim i z wszystkimi osobami, które w tej chwili są w studio. Są to osoby, śmiało można powiedzieć, które sporą część swojego życia poświęcili tej sprawie, czyli sprawie nagłaśniania ofiar komunizmu, dążenia do sprawiedliwości, dążenia do prawdy. I czuję się troszeczkę maluczki przy nich i mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań. Cieszę się, że byliśmy zgodni tutaj. Tutaj pan Witold Mieszkowski również jednoznacznie to powiedział, że to powinien być spektakl nie kierowany do nich, bo to nie ma być tak, że im ma być przyjemnie w tym znaczeniu, że ktoś zadośćuczyni i zrobi koncert ku czci komandorów. Było pewne przekonanie i taka była intencja, żeby był to spektakl kierowany do ludzi młodych. No i tak w tym samym zespole autorskim, czyli Cezary Paciorek, muzyka, Tomasz Pol, autor tekstów, no i moja osoba jako reżyser. No, chcemy sprostać temu zadaniu i pokazać młodym ludziom historię tych osób. Jest to o tyle trudne, że praktycznie o każdym z tych komandorów można by było napisać kilka książek i pewnie nie jeden film mógłby powstać o ich życiu, a tutaj w jednym spektaklu trzeba pokazać ich wielkość i jednocześnie ich dramat.
Po sesji o 17 zaplanowano ten spektakl w klubie garnizonowym Grom, tak? Rondo bitwy pod Oliwą 14 grudnia. Wielu ludzi bierze udział w tym spektaklu?
Poszliśmy w kierunku wizualizacji ekranowych. To pozwoli nam, mam nadzieję, bogaciej zaprezentować tą tematykę. Natomiast na pewno będzie 3 solistów, jeśli chodzi o wykonanie utworów muzycznych. Będzie też 2 aktorów i przewiduję też jeszcze udział aktorów, którzy będą odgrywać jakieś krótkie scenki, ale nie będzie to, nie będą to role mówione, tylko jakieś takie prezentacje. Ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów.
Czujemy się zaproszeni, bo wstęp wolny, jak zapisano na zaproszeniach. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Chyba, że ktoś z gości w studio chce słowo do pana Wojciecha. Pani prezes.
Zapraszamy młodych ludzi z Trójmiasta i myślimy, że wszystkie miejsca w tym kinoteatrze będą wypełnione. Także jeżeli ten spektakl będzie się podobał, to mamy nadzieję, że również miejsca, gdzie żył komandor Stanisław Mieszkowski, gdzie żyli nasi komandorzy w mieście Helu, w mieście Kołobrzegu, również będzie możliwość obejrzenia tego spektaklu. Także tymi uroczystościami, tym spektaklem oddajemy hołd 60. rocznicy. Ale wierzymy, że do programu edukacji młodzieży również w sprawach komandorów wejdzie w przyszłym roku. Przygotowujemy dużą wystawę i przygotowujemy również tekę edukacyjną dla nauczycieli historii, dla młodzieży z płytkami multimedialnymi i okolicznościowym spektaklem pana Wojciecha Rybakowskiego. Także dziękujemy, panie Wojtku, i trzymamy kciuki za pana jeszcze pracy, za pomyślność i z oczekiwaniem stawimy się w 100% na spektaklu.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Nie wie pani tego jeszcze, pani Basiu, ale prawdopodobnie taką wstępną chęć wyraziła miasto Reda, żeby to swoim uczniom pokazać. Dzięki życzliwości powiatu wicherowskiego. Mam nadzieję, że to jeszcze w tym roku dojdzie do skutku i że już uczniowie nie tylko Gdyni, ale też innych miejscowości będą mogli ten spektakl zobaczyć i chwała komandorów będzie rosła.
Panie Wojciechu, jeszcze ja dwa słowa do pana z podziękowaniem za to, co zobaczę 14 grudnia. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Może by się pan z tym spektaklem, który pan włożył tyle wysiłku, wybrał się również do Torunia. Toruń jest takim miastem, w którym wszyscy ci komandorzy kończyli podchorążówkę. Ja przypominam, że w Toruniu była podchorążówka, którą, jak mówię, kończyli absolutnie wszyscy 8 komandorów. Ja również się tutaj urodziłem. Ojciec mój był właśnie wtedy wykładowcą artylerii w podchorążówce Marynarki Wojennej. No i tu przyszedłem na świat. Chrzczony byłem tutaj w kościele garnizonowym.
I tutaj robiono mu zdjęcia. Pan doktor pokazywał nam je nawet z pieczątkami, tak, Torunia?
Tak, są pieczątki z toruńskiego, tak. Rembrandt się zdaje się nazywał, ten fotograf. Tam nawet adres jest.
Dziękuję, panie Wojciechu, i powodzenia życzymy panu i całemu zespołowi.
Dziękuję pięknie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Patrzę na zegarek, bardzo szybko czas umyka nam. Chcielibyśmy naszych słuchaczy z czymś jeszcze zostawić, bo to rozmowy niedokończone, więc pewnie też dobrym motywem będzie ta sesja. Może niektórzy będą chcieli się na nią wybrać 14 grudnia. Pani prezes mówiła, że już 13 u redemptorystów w Gdyni przy ulicy Portowej w kościele świętego Piotra Rybaka i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wieczorna modlitwa, Eucharystia. Bardzo proszę, pani prezes, jako pierwsza, tak, po jednym, drugim zdaniu.
Chciałabym prosić ojca o pobłogosławienie tego naszego dzieła. Do 14 grudnia jeszcze pozostało nam trochę czasu i bardzo byśmy chcieli, żeby i ojciec objął błogosławieństwem i modlitwą ten dzień, szczególnie właśnie 14 grudnia. I by to dzieło przyniosło jakieś owoce, które moglibyśmy ofiarować w testamencie, w darze i przenieść w następne pokolenie.
tak uczynię. Będziemy się za chwilę modlili też i o to Boże błogosławieństwo na to dzieło. Szukania też prawdy, tak, dobijania się do niej, widzimy jaka ona jest, jaka ważna w tej przestrzeni życia społecznego, a nieraz tak trudna, tak? Takie to wszystko pogmatwane, że 60 lat minęło i jeszcze nam pod górkę. Pani Marto.
No, ja myślę, że chciałabym chyba wyrazić nadzieję, że tak jak tu ojciec powiedział, że jednak prawda wyjdzie w końcu na jaw i że następne pokolenia będą znały prawdziwą historię i będą wiedziały, co jest złem, a co jest dobrem, i to jakoś będzie je mogło budować duchowo w przyszłości.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Ja pragnąłbym, żeby wspomnienie o komandorach i innych zamordowanych marynarzach, żeby to nie było raz na 10 lat, tylko żeby były obecne wśród nas, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Skoro komuniści zadali sobie tyle trudu, by ich po śmierci zakopać w nieznanych miejscach, byśmy nigdy nie znaleźli ich szczątków, byśmy ich godnie nie pochowali, no to jest najlepszy dowód na to, że oni stanowili wartość dla Polski. Chciałbym, żeby byli wśród nas, to co tu dzisiaj było mówione, ten piękny cytat, który pan doktor nam zacytował z Jarosława Marka Rynkiewicza o konieczności nieustannej rozmowy z tymi, którzy odeszli. My sami doskonale wiemy, jakie są opłakane skutki zrywania więzi między poszczególnymi pokoleniami danego narodu. By ta więź nie została zerwana, by byli wśród nas, po prostu by byli wśród nas, to co się wypowiada podczas uroczystych apeli poległych.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze, słowo.
A ja będę na zakończenie zimnym pragmatykiem i powiem, że jutro o godzinie, bo jeszcze jutro mamy, jeszcze sobotę, środę, tak, czyli jutro w czwartek o godzinie 12 w oddziale IPN-u na Marszałkowskiej w Warszawie, na Marszałkowskiej chyba 24. Profesor Krzysztof Szwagrzyk ma konferencję prasową i najprawdopodobniej powie o trzech pierwszych ofiarach, które zidentyfikował na łączce. Na tą konferencję prasową wysłałem swojego syna, czyli wnuka komandora Stanisława Mieszkowskiego. No, nie spodziewamy się, żeby wśród tych trzech zidentyfikowanych szkieletów mój ojciec się zjawił, ale ciekawy jestem pierwszych trzech jaskółek, które może uczynią wiosnę w marcu.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwał. My strażnicy polskiej wody, marynarze polscy są.
Panie redaktorze, panie Piotrze, jakie losy tej piosenki, może nasze, może, bo czasami niektórzy tak z czasami takimi sowieckimi czy komunistycznymi, tak?
Pamiętam w czasach PRL-u jako harcerz, śpiewałem wielokrotnie tę pieśń, ona była obecna, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest bardzo stara pieśń z końca lat 20., proszę sobie wyobrazić, czyli z czasów, kiedy pan komandor Mieszkowski był młodym człowiekiem, 20-paroletnim, może podporucznikiem, wtedy marzył o polskim morzu, o polskiej flocie, kiedy byli młodzi, kiedy tworzyła się ich formacja duchowa, kiedy stawali się tymi wspaniałymi oficerami. I proszę sobie wyobrazić, że zarówno słowa, jak i muzykę napisał kapitan Wojska Polskiego i znany muzyk Adam Kowalski. Ten, który potem w czasie wojny, kiedy był internowany w obozie Balsz w Rumunii, napisał ten przepiękny hymn Suplikacje do Boga. Pieśń, która uważana jest za hymn Polski czasów okupacji, o Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, wołamy ze wszech stron do Ciebie. Więc śpiewajmy, drodzy słuchacze, śpiewajmy przy różnych okazjach tę pieśń o naszym morzu, pieśń młodości, pieśń radości. Może właśnie taką pieśnią powinniśmy kończyć nasze spotkanie. Nie pieśnią żałobną, tylko pieśnią, która mówi o młodości, o odradzaniu się, w tym przypadku o odradzaniu się pamięci.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasze rozmowy, chwała komandorom, Polska pamięta, 60. rocznica zbrodni komunistycznej w więzieniu mokotowskim na wybitnych oficerach marynarki wojennej. Nasi goście, pani dr Barbara Pytko, bardzo dziękuję. Pani doktor, prezes Rodziny Katyńskiej w Gdyni, przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego, który organizuje te uroczystości w Gdyni, Gdynia Oksywia, 14 grudnia. Pani Marta Mieszkowska, synowa zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego, bardzo dziękuję za pani obecność, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pan doktor Witold Mieszkowski, syn zamordowanego komandora. Szczęść Boże.
Dobranoc słuchaczom.
Bóg zapłać. I pan redaktor Piotr Szubarczyk. Bardzo dziękuję.
Jak zawsze bardzo się cieszę z obecności w Radio Maria. Szczęść Boże.
My też dziękujemy bardzo za tą propozycję, panie redaktorze. Też życzymy sił na każdy dzień i rozwiązania wszelkich trudnych spraw. Dziękujemy wam i do zobaczenia w Gdyni, Oksywiu.
Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Dziękujemy.